Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu Bogdan Barcikowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale też nie puste dłonie, bo jest książka, tak? Książka, nad którą pracowałeś ostatnie długie miesiące.
Półtora roku.
No właśnie, długie miesiące. Książka o słupskiej amatorskiej lidze koszykówki. No widzę, wyszła dość pokaźna publikacja.
No ponad 300 stron. Sam się nie spodziewałem, że tyle wyjdzie.
No właśnie, bo jak ostatnio się spotkaliśmy, to jeszcze prace nad tą książką trwały. Natomiast nie mówię, że się żaliłeś, tylko miałeś z tym kłopot, że rzeczywiście tej dokumentacji fotograficznej bardzo dużo i że nie wszystko się pewnie zmieści. Jak trudny był to wybór?
No jeżeli chodzi o tą część pisaną, to tam może wielkiego problemu nie było, ale jeżeli chodzi o właśnie tą ikonograficzną, to był ogromny. Dlatego, że no, zdjęć miałem pewnie kilkaset i teraz wyrzucenie większości z nich i zostawienie tylko części było po prostu, łamało mi serce momentami.
To może jest jakiś też taki czas, żeby spróbować może nie w wydaniu papierowym, tylko jakoś internetowym zrobić jakąś galerię, bo to pewnie zeskanowanie tego to też jest duży wysiłek, no bo jeżeli to jest kilkaset fotografii, to pewnie to pracochłonne, natomiast być może udałoby się to jakoś opisać i wzbogacić o jakieś komentarze bohaterów tych zdjęć.
No na razie zobaczymy, jak książka zostanie przyjęta w środowisku. Mam nadzieję, że za rok będę miał więcej czasu i wtedy, kto wie, może to zrobimy.
To trzymam za słowo w takim razie. Szczególna sytuacja jest taka, że ty tę książkę w zasadzie wydałeś własnym sumptem, za własne pieniądze.
Dokładnie tak się stało.
To jest dość szczególna sytuacja, bo no wymaga, no to nie kosztuje 5 zł, ja wiem, ile kosztuje wydanie książki i też samo zaparcia. Nie udało się znaleźć żadnego wsparcia, czy po prostu go nie szukałeś, jeżeli chodzi o sprawy finansowe?
To znaczy, kilka osób zadeklarowało mi jakąś pomoc finansową, ale uznałem, że będę bezpieczniejszy pod każdym względem, jeżeli ja sobie to sfinansuję od początku do końca. Nie będę musiał podlegać żadnym naciskom, prośbom i tym podobnym.
Czyli pełna niepodległość. No dobrze, to teraz o tej książce. Co udało się w niej zgromadzić, oprócz tej dokumentacji fotograficznej, o której już wspominałeś? Od kiedy w zasadzie ta historia się zaczyna naprawdę? Bo jest tu rok 1995, ale tak chyba czuję, że trochę tam wcześniejszych jakichś wątków pewnie zawarłeś. Bo ja nie przeglądałem tej książki jeszcze, żeby było jasne.
No jeżeli chodzi o to, co jest najcenniejsze, to uważam, że najcenniejsze są wywiady z ludźmi. Jest tam ponad 30 wywiadów z ludźmi, którzy związani byli z Ligą Amatorską przez wiele lat, współtworzyli ją, grali w niej, osiągali sukcesy i to chyba jest taki clue tej całej pracy. No bo podejrzewam, że tam wyniki, tabele, no wiadomo, że tam od czasu do czasu się spojrzy, ale tak naprawdę żywe słowo mówione przez kogoś jest chyba tą najcenniejszą rzeczą. Jeżeli chodzi natomiast o drugie pytanie, no to rzeczywiście Liga powstała w 1995 roku, ale przygotowania do niej trwały mniej więcej około roku, tak, bo wiosną 1994 roku zorganizowaliśmy taki turniej jeszcze wtedy na hali Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Arciszewskiego, żeby zobaczyć, jaki będzie odbiór społeczny, czy będą chętni, żeby się zaangażować w
turniej ligę. Dzikich drużyn, kiedyś się mówiło, tak?
Tak, tak można powiedzieć. Chociaż takie dzikie to one może nie były, ale tak czy inaczej.
Ale tak ogólnie, raczej takie pospolite ruszenie, tak, kolegów z podwórka albo gdzieś tam z boiska.
Dokładnie tak, jak mówisz. No i jeżeli ten turniej się udał i później były wstępne deklaracje, że gdyby powstała liga, to będą chętni, no to trzeba było tylko dopracować szczegóły, znaleźć człowieka do pomocy. Takim człowiekiem był wtedy Bogdan Wlaziński, który był wykładowcą szkoły policji w Słupsku. Sam notabene bardzo fajny gracz drugoligowy. Także no, z pomocą Bogdana udało się to wszystko rozkręcić i poszło.
No bo dobrze, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to wspominałeś taki moment szczytowy, kiedy tam rzeczywiście tych drużyn było bardzo dużo, była pierwsza, druga liga, była też rywalizacja pań i to rzeczywiście wydawało się, że to będzie taki już na stałe element tego życia sportowego w mieście. Potem się to skończyło. Z perspektywy dat i czasu to całkiem niedawno, bo to rok 2018, dobrze pamiętam, 2019?
Koniec, tak. 2018.
Więc to nie jest taka odległa historia. A powiedz, z jakimi ty się reakcjami spotkałeś, jak prosiłeś kogoś o jakieś informacje albo apelowałeś o przesyłanie jakichś materiałów? To były głównie wspomnienia, czy takie pytania, dlaczego nagle ta publikacja się pojawia?
Bardzo pozytywny był oddźwięk. niewiele osób mi odmówiło, aczkolwiek znalazły się takie. Myślę, że 90-95% ludzi, do których się zwróciłem, bardzo chętnie uczestniczyło w tej pracy, tak, dzieliło się swoimi wspomnieniami. To pytanie, które im zadawałem na końcu, właśnie dlaczego to wszystko się z czasem rozsypało, to mamy tutaj taki ciekawy konglomerat różnych zdań na ten temat, niektóre naprawdę dosyć specyficzne. Warto poczytać, bo to będzie taka ciekawostka podsumowująca te 22 lata.
No dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy, jak tę książkę można kupić, gdzie i najważniejsza rzecz, no taki finał tych twoich starań i tego twojego wysiłku twórczego, bo tak trzeba o tym powiedzieć, to jest impreza w Hali Gryfia w najbliższą sobotę 31 maja.
Dokładnie, 31.
Najpierw o książce. Jaki jest w ogóle nakład i ile tam ci się udało wydać? Bo to nie są tanie rzeczy, ja przypominam, bo to naprawdę sporo kosztuje wydanie książki.
No wydałem 100 sztuk na razie, bo nie wiem, czy będzie większe zainteresowanie. Natomiast no, do kupienia będzie właśnie przy okazji tej imprezy, o której wspomniałeś. Zapraszam wszystkich serdecznie, nawet jeżeli nie będą grali, to pokibicować troszeczkę. Hala Gryfia, godzina 17, 31 maja. Zrobimy pokazowy mecz byłych zawodników i zawodniczek z Salku, biali kontra czarni. No chyba, że znajdzie się więcej, to może jeszcze się włączą czerwoni, no zobaczymy, jak tam będzie. W każdym bądź razie wtedy będzie to też okazja do nabycia książki. No i zapraszam.
No dobrze, ale jakoś się można zgłaszać w jakiś sposób usystematyzowany, czy ty czekasz po prostu na moment otwarcia gdzieś tam po 16 i przychodzą ludzie?
Nie. Jest strona na Facebooku, tak, Słupska Amatorska Liga Koszykówki. Przez tą stronę ludzie mi się deklarują chęci uczestnictwa. To uczestnictwo kosztuje 90 zł. Mhm. W tym jest możliwość zagrania w meczu, w tym jest jakiś poczęstunek, który będzie po spotkaniu zaraz w klubie Olimpijczyka. No i w tym jest oczywiście książka.
No to nie jest drogi. Rozumiem też, jeżeli ktoś nie bierze tym udziału, może przyjść pokibicować zupełnie za free na trybunach.
Może
Gryfii
także dużo nabyć książkę nie grając. I
opcji jest dużo, tak? Czyli można zagrać, wziąć udział w całej imprezie i jeszcze kupić książkę. Można też przyjść pokibicować za darmo albo kupić samą książkę i pokibicować. To też
dokładnie
jest w tym samym układzie. No dobrze, jako osoba, która od dziesięcioleci siedzi w koszykówce, no to muszę wykorzystać okazję, że jesteś w studiu i zapytać cię, bo dla czarnych ten sezon skończył się w niedzielę, czyli meczem numer 5 z PGS Tartem Lublin, niestety przegranym meczem i w rywalizacji do trzech zwycięstw czarni przegrali 2-3 w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi i do półfinału nie awansowali. Nie miałeś wrażenia, bo mam nadzieję, że oglądałeś ten piąty mecz, oglądałeś, więc nie miałeś wrażenia, że de facto powtórzył się mecz numer 4, tylko, że tak powiem,
gospodarze. W lustrzanym odbiciu.
Tak, dokładnie, tak samo zagrali gospodarze w meczu 4 i 5, jak goście w meczu 4 i 5.
Dokładnie tak, jak powiedziałeś, dokładnie takie wrażenie miałem. No, zabrakło nam jednak tego Aleksa mimo wszystko na fali słupskich kibiców, na fali tej złości wewnętrznej zawodników, że stracili Aleksa w trzecim meczu. Tym w czwartym udało się rzeczywiście zagrać fantastyczne zawody. Będziemy chyba je wspominali przez lata, wspominając właśnie grę koszykarzy czarnych. Natomiast no, zabrakło już chyba troszeczkę jakości w tym ostatnim meczu jednak. Jeżeli nie doszedł ten element wolicjonalny, to tu nas Lublinianie zdecydowanie pokonali.
Ale to może też jest tak, że niezależnie od tego, jak bronisz, czasami przeciwnik rzuca i trafia, tak. I co byś nie zrobił w tej obronie, jakbyś się nie postarał, to te rzuty wpadają i koniec.
Tak jak powiedziałeś, no ja tam byłem też szokowany właśnie skutecznością Lublinian, no bo to wcale czarni nie bronili aż tak źle. No mam troszeczkę też pretensji do sędziów, bo
no
uważam,
właśnie chciałem cię też o to zapytać, ale powiedz, skończ swoją wypowiedź.
No, przez wiele lat, 18 lat byłem sędzią związkowym, przez kolejne kilka poza związkowym, ale też prowadziłem różne zawody, no i nie można powiedzieć,
że... Ale też przy stoliku siedziałeś w Orlen Basket Lidze często, tak? Czy w innych odsłonach najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli ekstraklasy w Polsce?
No moim zdaniem sędziowie nie spisali się najlepiej w tym meczu, to znaczy absolutnie nie winię ich za porażkę czarnych, bo do tego się jakoś nie przysłużyli, natomiast ilość błędów, kroków, które puścili, czy fauli, których wymyślili, których nie było, no... naprawdę myślę, że powinni nadać się mocniejszą trójkę na tak ważne spotkanie.
Też uważam, że jednym z takich arbitrów, którego ja bardzo cenię w polskiej ekstraklasie, za sposób sędziowania i za trzymanie się swojej linii od początku do końca. Znaczy, on obserwuje, jak zachowują się zawodnicy i ustawia te linie faulu, czasami kontaktu fizycznego, bo nie mówię faulu, kontaktu fizycznego, na pewnym poziomie, który pozwala na grę. I to jest sędzia Pastusiak. Ja go bardzo lubię, nie dlatego, że jest sympatycznym człowiekiem, z którym można zamienić parę słów, ale naprawdę on wykazuje się profesjonalizmem. Nie daje się porwać pewnym emocjom w meczu, co niektórych sędziów też jakby niestety jest przywarą. Ale mnie coś innego tutaj jakby uderzyło w pracy sędziów. Popełniają błąd, na przykład nie gwiżdżąc w ataku zawodnikowi, to nazywa się Latibodier, błędu kroków. A potem na reakcję sfrustrowanego już zawodnika czarnych leci faul techniczny i co przekłada się podwójnie, bo są i punkty, i faul, i jeszcze drugi faul, strata piłki, i faul techniczny, czyli same straty z tej akcji są. Więc być może te przepisy powinny tak funkcjonować, że można by wracać do tego typu sytuacji, żeby sędziowie przeanalizowali. Przecież nie chodzi o to, żeby wypaczali, czy wpływali jakoś na wypaczali wynik meczu, albo wpływali na przebieg gry. Tylko żeby tych błędów było jak najmniej. Ja wiem, że nie wszystkim się na przykład to podoba, co się dzieje w piłce nożnej z VAR-em, tak? Ale zobaczmy, ilu błędów i niesprawiedliwych wyników uniknięto dzięki temu. Czasami trwa, to czasami rzeczywiście jest czubek buta gdzieś, czy coś tam rękę wysunie i to rzeczywiście jest minimalne, ale też trudno, żeby w tym ferworze walki, w tej szybkości gry, przecież koszykówka jest bardzo szybką grą momentami, tak? Nie zawsze w wykonaniu czarnych była szybka, ale to pominimy, ale generalnie jest to szybka gra, dynamiczna bardzo, no to bardzo łatwo jest popełnić błąd.
No mamy coś takiego jak tą wideoweryfikację, myślę, że masz rację.
Ale nie zawsze można jej używać.
Tak, nie zawsze można jej używać. Moim zdaniem powinna być możliwość użycia jej częściej i moim zdaniem powinny, jeżeli decyzje podjęte przez sędziów były złe, a trener wykorzystał już wideoweryfikację i trener miał rację, to powinien zachować prawo do kolejnej wideoweryfikacji.
To nie wszędzie funkcjonuje w polskiej, znaczy w koszykówce w ogóle na świecie, ale są ligi, które tak to rozwiązują, że jeżeli trener bierze tak zwany challenge i okazuje się, że miał rację i decyzja sędziów była błędna, to ten challenge mu zostaje, nie przepada mu. Jakby ten wykorzystany challenge, jeżeli miał słuszność, przy nim zostaje. Ale już zostawmy tych sędziów, bo to oni rzucali do kosza. Rzeczywiście te gigantyczna liczba fauli w pierwszej kwarcie, tam było, zdaje się, 16 przewinień po jednej stronie, więc to się rzadko zdarza. Ale jak ty w ogóle oceniasz grę czarnych w tym sezonie? Bo mieliśmy początek sezonu, gdzie już mi tutaj kibice wyrzucili, bo ja dzisiaj podziękowałem na Twitterze trenerowi Czesnowskisowi za ten sezon, bo on rzeczywiście stworzył ten zespół. Rzeczywiście Manny Bates był nietrafiony, Jamal Huggins kompletnie jakby był poza zespołem. Do wysokich nie mamy ręki jakoś w ostatnich czasach, trzeba to powiedzieć sobie wprost. Natomiast Czesnowskis dobrał ten trzon tego zespołu. I tu trudno nie oddać mu tego, że stworzył ten zespół jakby konstrukcję, tak? Natomiast to, że to potem nie funkcjonowało i przyszedł nowy trener, który jakoś to inaczej po swojemu poukładał, trochę może ma inny styl zarządzania zespołem i to zaczęło działać, to jak ty ten cały sezon oceniasz?
Zdecydowanie oceniam sezon bardzo pozytywnie. Szóste miejsce, biorąc pod uwagę te wszystkie zawirowania, jakie były wokół zespołu z odejściem tego Hugginsa, tak, z wymianą trenera. Szóste miejsce to jest naprawdę sukces. Natomiast no oczywiście wiadomo, że jak się smakuje czegoś, to i smakuje, to smak chciałoby się więcej. No i gdybyśmy ten Lublin pojechali, że tak powiem brzydko, no to byłaby szansa na to, żeby powalczyć o brąz, moim zdaniem, tak? Bo myślę, że Sopotu byśmy nie przeskoczyli, ale szansa na brąz wciąż by była i wrócenie do tych pięknych czasów, kiedy zdobyliśmy 4 brązy. Natomiast zdecydowanie dla mnie zaimponował na przykład trener decyzją a propos Kocowicza.
Pierwsza piątka, tak? W trzecim meczu.
Człowiek, który meczu, nie grał przez dwa miesiące, tylko trenował, wpuścić w takim meczu, w pierwszej piątce, gdzie w razie porażki koniec sezonu, wygwizdanie przez kibiców, tak? Jeżeli nie będzie serca na boisku i tak dalej, no to jest strzał w dziesiątkę.
Ale uważasz, że on ryzykował, czy był pewien tego, że to mu się uda? Bo rzeczywiście stawianie do pierwszej piątki zawodnika, który no, nie funkcjonował w meczu, bo ja rozumiem, treningowo to zawsze można jakoś tam rozegrać, ale to zupełnie inna jest energia, zupełnie inne napięcie, zupełnie inny stres, kiedy masz gorącą gryfię i ludzie oczekują tego, że będzie walka do końca i nawet jak ci się nie uda, to jak będziesz walczył, to ci kibice wiele wybaczą, ale nie wybaczą Baboli, tak? Wiemy, jak łaska kibiców, na jakim pstrym koniu jeździ czasami, chociaż mi w tej rywalizacji kibice zaimponowali naprawdę na plus. Raczej wspierali niż przeszkadzali, bo czasami tak jest, że jak nie idzie, no to tam pojawiają się też te negatywne emocje. Zresztą Michał Nowakowski mówił, że miał taki mecz, który nie trafiał w meczu i coś tam niefajnego usłyszał z trybun, ale raczej nie przywiązuje do tego wagi, no bo to jest jakaś jednostkowa sytuacja, a nie taka ocena, która rzutuje na całe gremium kibiców. To myślisz, że wracając do mojego pytania, bo się rozwlokłem na tutaj. Czy ryzykował, czy na pewniaka szedł tutaj w tej sytuacji?
Na pewno nie szedł na pewniaka. Na pewno nie szedł na pewniaka, ale my nie znamy sytuacji wewnątrz drużyny. Na pewno wielokrotnie z Kocowiczem rozmawiał. Tak jak mówisz, on cały czas był w treningu. Natomiast po tym, co pokazał we wcześniejszych czterech meczach, w których zagrał, no nie było podstaw do tego, żeby go w ogóle w tej piątce wypuścić, o ile w ogóle go wypuścić, tak? Bo niczym szczególnym się tam nie wykazał. Natomiast ryzykował. Ta pierwsza trójka, którą trafił na otwarcie, tak na 3-2, udowodniła, że może być wartościowym zawodnikiem i chyba zdjęła też takie odium z trenera, że on...
Udźwignął.
No i potem rzeczywiście dał 11 punktów, zagrał bardzo przyzwoite zawody.
Ja myślę, że wygrał bardzo dobre zawody, bo oprócz tej trójki potem tam wybronił kilka akcji i rzeczywiście to jest zawodnik dość ciekawy, bo...
Niekonwencjonalny asyst kilka dał.
Tak, i też zwróć uwagę, że to jest prawie dwumetrowy gracz, czyli na tej pozycji numer jeden to jest taki bardzo nowoczesny rozgrywający może być, nie wiem, czy nie dostrzegłem jego jeszcze możliwości wejść na kosz, czyli takiego mijania jeden na jeden, gdzieś tam wbijanie się pod obręcz, ale podać rzeczywiście potrafi. Może jest to jakiś pomysł, żeby tego zawodnika zostawić. Nie będę tu decydował, jest trener, jest prezes, będą sobie to wszystko układać. A już takie, mam cię tutaj w studiu, to jeszcze zapytam o ten, bo rozumiem, że obstawiasz, że jednak finał będzie Trefl Anwil. Czy Legia ma tu szansę coś ugryźć Włocławian, a Lublin ma szansę ugryźć mistrza Polski w półfinale?
Obstawiam Anwil Trefl. Rzeczywiście. Ale wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, gdybyśmy mogli, my, kibice, tak decydować, kogo zostawić, tak? My zawsze sobie pod koniec sezonu zadajemy takie pytanie.
Zostawilibyśmy wszystkich, i dołożyli jeszcze ze trzech.
I właśnie problem polega na tym, że pomimo, żebyśmy bardzo chcieli kogoś zostawić, to i tak najczęściej jest tak, że zostają ci najmłodsi, może jeden, dwóch, a pozostały skład się wymienia. Ja myślę, że to jest największy problem nie tylko słupskiej drużyny, ale generalnie naszych drużyn koszykarskich w ekstraklasie, że te składy są mało stabilne, że budowanie zespołu następuje co roku i co roku następuje rozbiórka tego zespołu.
Czyli buduje się na nowo od zera.
Tak.
I trochę opadną emocje zaproszę prezesa, mam nadzieję, że znajdzie czas Michała Jankowskiego. Zresztą nigdy nie odmawiał. Zazwyczaj jak mógł, to przychodził, żeby trochę z nim porozmawiać. Z tego, co tam wiemy nieoficjalnie, to Mateusz Dzięba ma ważny kontakt jeszcze na rok. Pozostali pewnie będą w rozmowach. Też już wiemy, że Alex Stein poleciał do Stanów Zjednoczonych na operację tego kolana. No i mam nadzieję, że wróci do pełni sprawności i że coś tam się uda jeszcze z tego.
Myślę, że to byłaby szansa negocjacji właśnie z Aleksem po kontuzji, gdybyśmy chcieli go zostawić.
Tak, no taki na przykład kontrakt 1+1, tylko pytanie, jakie są jego plany, czy bo niewątpliwie ta kontuzja skomplikowała jego sytuację, bo zdrowy Stein po tym sezonie myślę, że mógłby liczyć na po pierwsze oferty już nie tylko z Ligi Polskiej, z dużo wyższej półki, ale jeżeli Liga Polska, to myślę, że zespoły grające w europejskich pucharach już tak na mocno. Chociaż my w tych pucharach nie mamy dobrych doświadczeń. Śląsk Wrocław i Trefl Sopot, powiedzmy sobie szczerze, nie błysnęły w tych rozgrywkach. No ale trzeba próbować, żeby się tam pokazywać. Wczoraj oglądałem też kawałek, niecały, meczu o trzecie miejsce w Eurolidze, Final Four. I muszę powiedzieć, że pojedynek tych greckich zespołów był ciekawy, ale tak było widać, że oni chcieli grać o najwyższe cele i ten mecz o trzecie miejsce to taki trochę na pocieszenie. I trudno z siebie wykrzesać trochę takiej właściwej energii. Mimo tego, że koszykarsko tam nie było się do czego przyczepić, ale tego ognia takiego trochę brakowało. tak bywa. To od której otwieracie bramy Hali Gryfia w sobotę?
16.30, zapraszam zawodników, o 17.00 gramy. Mniej więcej do 18.30.
Okej, okay. Już masz dużo zgłoszeń, jeżeli chodzi o tę rywalizację sportową?
21 osób.
O, to 4 zespoły.
Dwie drużyny mamy, białych i czarnych.
Aha, no tak, no rzeczywiście, ale tak po piątce, tak po 4 zespoły nawet można by złożyć.
Większość to są panowie, bo tam tylko dwie panie.
Starsi nastolatkowie, też powiedzieć.
Dla których pobieganiem przez te 20 minut może być wysiłkiem.
Ja tam wierzę w starszych nastolatków, jeszcze coś tam potrafią. Oczywiście, żeby było bez kontuzji i bez tam jakichś dziwnych sytuacji. Sobota, dziękuję bardzo. Książkę polecamy jak najbardziej. Bogdan Barcikowski, Słupska Amatorska Liga Koszykówki 1995-2018, wydanie ze Słupska z tego właśnie roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Sport w Słupsku i nie tylko.